Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Halego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć, nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Pobiegł do Halego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i pobiegł do Halego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swoje wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Halego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pana.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On poszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwolą złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdziemy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to przyszedłem. Chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wyrzucając złe duchy. Tym najważniejszym zdaniem w dzisiejszej Ewangelii jest to: z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło. Cóż tu wielkiego? Otóż zwróćcie uwagę na to, że wczoraj ewangelista Marek mówił o tym, że w szabat, w dzień szabatu, Jezus wszedł do synagogi. To, że wszedł do synagogi, to szatana nie zdenerwowało tak, tylko że wszedł w dzień szabatu. I tutaj on, duch kłamstwa, poczuł się bardzo niedobrze, bo poczynając od raju, on wmawiał ludziom i po dziś dzień wmawia ludziom: odpoczniesz, dam ci szabat, dam ci odpoczynek, jeżeli sobie tak Boga pozostawisz trochę tak na boku, na boczku. W razie potrzeby, no to sięgniesz po Niego. W razie potrzeby jakoś tam zaliczysz życie wieczne. Na razie odpoczywaj tak, jak ja odpoczywam, cały bez Boga, poza Bogiem. I proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje, gdy wieczór Nastał wieczór, dzień szabatu. Szabat ustał. Szabat się kończył wieczorem, gdy słońce zachodziło. Koniec szabatu. Wtedy tłumy zaczęły walić do Jezusa. Przynosili do Niego chorych, opętanych. Całe miasto było zebrane u Jego drzwi. Uwalnione od chorób, od opętań. Można by powiedzieć, dopiero zaczął się szabat. To właśnie ludzie zaczęli odpoczywać w tym wszystkim, co sobą reprezentował Jezus. A Jezus sobą reprezentował obietnicę szabatu, że Bóg tak zejdzie do ludzi, że ludzie będą mogli w Nim odpocząć. Wreszcie ludzie zaczęli odpoczywać w tym, co Jezus dla nich czynił. Ale trzeba powiedzieć, że i miłość Jezusa Chrystusa do człowieka też dopiero odpoczęła po upływie szabatu. Tak bardzo był zmanipulowany przez szatana, przez tych, którzy kierowali Izraelem, szabat, że był tylko udręką, źródłem cierpień. Tylko liczyli na to, czy ten krok już wolno mi zrobić, czy też zgrzeszę. Gdybyśmy mieli do wglądu te wszystkie, całą tę otoczkę starotestamentalną dotyczącą szabatu, to byśmy byli zdumieni, zdruzgotani. I szatan wiedział, że Jezus będzie odkłamywał pojęcie szabatu, że Jezus przyniesie ludziom odpoczynek. Dlatego Marek dalej i inni ewangeliści o tym też mówią, że właśnie w dzień szabatu Jezus będzie uzdrawiał. Ku zgorszeniu uczonych w piśmie faryzeuszów. W inne dni przychodźcie do Niego, niech was uzdrawia, a nie w dzień szabatu. Jak gdyby Jezus był tylko zwykłym lekarzem, a nie Bożą miłością, która zeszła na ten świat jako uzdrowienie nie tylko ciał ludzkich, ale w ogóle uzdrowienie, pojęcie Boga, miłości Bożej. Jezus wtedy odpowiadał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Co to oznacza? Przez Syn Człowieczy z dużej litery, oczywiście było to odwołanie się do Księgi Daniela, że w pewnym momencie Bóg stanie się człowiekiem, Synem Człowieczym, bo Syn Człowieczy to dokładnie człowiek. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Szabat był obietnicą zejścia Boga jako Syna Człowieczego, jako człowieka. Szabat to obiecywał. Pamiętamy, przypomnijmy to sobie, po raz pierwszy pojęcie szabatu pojawia się wtedy, kiedy Bóg zawiera przymierze z narodem wybranym, z potomstwem Izraela, po wyprowadzeniu ich z Egiptu na górze Synaj. Bóg daje dwie tablice dekalogu jako pamiątkę, że przymierzyliście się ze mną, weszliście we wspólnotę, jesteście moją własnością, moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Harowali, tyrali, byli wykorzystywani w niewoli egipskiej. I teraz odpoczniecie we mnie. Dwie tablice dekalogu były przypomnieniem przymierza, ale też przypomnieniem, że weszliście w przymierze, we wspólnotę z kimś, kto jest święty. I pierwsza tablica mówiła o umiłowaniu Boga, a druga o umiłowaniu drugiego człowieka. Macie najpierw umiłować Boga, mając Boga w sobie, idźcie do drugiego człowieka, bo on was do tego uzdolni, tego nauczy. I trzecie przykazanie w pierwszej tablicy dekalogu mówiło: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić, aby go przeżyć w sposób święty. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia, dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. I dalej Bóg wymienia, że niewolnicy mają odpocząć i słudzy, no i bydło. Czyli uwolni się od chciwości posiadania. Odpocznij, bo nie to, co ty sobie zorganizujesz przez swoją pracowitą, nie to ci da odpoczynek. tylko dopiero to, co Bóg rozpoczął w Mojżeszu, a dokończy w Nowym Mojżeszu, w Jezusie Chrystusie, dopiero w tym odpocznie cała Twoja istota, ludzka natura. Można by to tak powiedzieć, że podczas szabatu mieli rozważać, gromadzić się, poniechać pracy. Ale nie tylko poniechać pracy. Poniechać pracę po to, żeby przyjść w tym dniu i rozważać, co Bóg dla nas już zrobił, robi i jeszcze zrobi. Otworzyć się na to, że w tym dniu właśnie Bóg w sposób wyjątkowy przyjdzie przypomnieć: jestem taki, jaki byłem kiedyś, a popatrzcie, jaki byłem kiedyś. Obiecuję wam, że wypełnię wszystko to, co obiecałem, co niewątpliwie Mojżesz im przekazywał, a przeżył wizję, jak już wielokrotnie tutaj przypominałem, księgi powtórzonego prawa, przeżył wizję Jezusa Chrystusa, że cały dekalog jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, że zazdrosna miłość Ojca ześli nam swego Syna Jezusa Chrystusa, że zazdrosna miłość Ojca o nas zechce, żeby Jezus był posłuszny Jego najgłębszej istocie jako człowiek miłości, stał się barankiem Bożym. I drugie przykazanie mówi: nie będzie wzywał imienia Pana Boga do czczy rzeczy. Inne tłumaczenie: wzywał imienia Pana Boga nadaremno. Imię Boga to najgłębsza istota. Jezus objawił najgłębszą istotę Boga Ojca. Wstona w stosunku do nas grzeszników. Nie będziesz brał nadaremno. To znaczy, to nie tak jak my dziś tłumaczymy, że nie wolno mieć nawyków. Jezus Maria, Jezus Maria. Tylko nie wolno ci brać tej miłości Ojca z krzyża darmo, lekceważąco. Tylko jesteś, On ci się daje i serio potraktuj ten dar w sobie dla siebie i dla innych. I trzecie przykazanie z pierwszej tablicy o dniu szabatu. O dniu zmartwychwstania, że ta miłość przeniknięta zmartwychwstaniem jako Duch Święty będzie chciała zejść do naszych wnętrz, żebyśmy odpoczęli. To trzeba podsumować tak. Pierwszy raz Bóg o szabacie powiedział nam na Synaju. Jako pamiątka tego, nieustanna pamięć, to jest dwie tablice, co Bóg dla nas robi. W tym odpoczywaj, co Bóg dla człowieka, dla wspólnoty ludzkiej robi, robi i będzie chciał dalej robić. Otwieraj się na to, bo ten dzień w sposób szczególny w tym dniu będzie Bóg cię uświęcał. Jezus, przychodząc na ten świat, chce wywiązywać się z tych obietnic, a tu tymczasem takie są przekręty dookoła dnia szabatu, że ludzie dopiero przychodzą w Bożej miłości odpocząć, jak zapadł wieczór, skończył się szabat. No i na razie jest chwilowe ustępstwo, ale później Jezus będzie w dzień szabatu, w dzień szabatu, w dzień szabatu. Nie, kiedyś jeszcze jak nie rozumiałem tego, mówiłem: dlaczego Jezus tak prowokuje? Dlaczego Jezus tak prowokuje? Do tego, który był sparyżowany gdzieś tam 30 czy 40 lat na sadzawko Siloe, powiedział: weź swoje łoże i idź. A był to dzień szabatu. Nie wolno ci. Ale ten, który miał zdrowie, kazał mi to robić. Inny ważniejszy przypadek opisany przez Ewangelię Jana, Ewangelistę Jana, w rozdziale 9, niewidomy od urodzenia. Jak się dowiadujemy z lektury Marii Waltorty, on w ogóle nie miał gałek ocznych. Zarośnięte miał tutaj wszystko. Jezus w przedziwny sposób go uzdrawia, przywraca mu i oczy, i wzrok. Splunął w dzień szabatu, trochę płota zrobił, pomazał mu te oczy, nie oczy, tylko zarośnięte oczodoły. Idź, obmy się w sadzawce Siloe. Poszedł, umył się i okazuje się, że Jezus mu stworzył na nowo oczy, za to widzieć, żeby być znakiem. No i cały zamęt dookoła tego jest tam opisany. Byłoby wszystko w porządku, gdyby Jezus tego nie zrobił w dzień szabatu, tego błota. Ponieważ to błoto zrobił w dzień szabatu, naruszył szabat, na pewno to nie jest od Boga. Jezus przez to jak gdyby z pewnym bólem i ironią powiedział: wyście z pojęcia szabatu uczynili błoto, błoto i oślepliście. Nawet wam łuski z oczu nie spadły, kiedy przyszedł ten młodzieniec i mówi: no ale wybaczcie, ale naprawdę tak było. Może wy chcecie być jego uczniami? I został wyrzucony, znaczy wykluczony, ekskomunikiem, mówiąc naszym językiem dzisiejszym, uzyskał. Znaczy wykluczyli go w ogóle z synagogi, z narodu wybranego, jeśli mieli taką moc. Podsumowuję. Przewag jest po to, żeby rozważać, co Bóg dla nas kiedyś, teraz i w przyszłości w Jezusie Chrystusie. I później dopiero, skoro On to dla nas, to co ja dla Niego mam i powinienem robić? To co ja dla Niego? I wtedy już to nie jest moje ja, tylko to jest On we mnie, który daje mi się w przymierzu, w starym i nowym przymierzu. On żyje we mnie i On działa wielkie rzeczy. W sumie katecheza jest taka: człowiek może odpocząć tylko w Bogu, który przychodzi w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. Tylko w Nim jest odpocznienie. A nie w tym, co człowiek robi dla Boga. A szatan cały czas w historii zbawienia, po dziś dzień, nad jednym pracuje. Ja dla Boga. Ja dla Boga. Aż po zanik tego, co Bóg dla mnie. I będziemy krzyścili tylko Wielki Piątek. A nie na co dzień, w każdym momencie mego życia. Krzyż chwale. Tego diabeł nie. Diabeł będzie ciągle mówił: ty dla Boga, ty dla Boga, ty dla Boga. A na górze tego zbuduje ogromną pychę, koronę z pychy na głowie człowieka. Co Bóg dla ciebie? I dopiero wtedy, kiedy w epoce Ducha Świętego chrześcijanie zaczną przez lekturę Pisma Świętego, co Bóg dla mnie, dając mi Księgi Święte, kiedy zacznie żyć, dopuści do swego wnętrza czyny Boga człowieka Jezusa Chrystusa, dopiero i Bóg odpocznie w nas, a my w Bogu. Czego sobie i wam życzę. Oczywiście tu jeszcze by można dodać, przecież o szabacie jeszcze jest mowa w tym hymnie stworzenia świata w ciągu 6 dni, w 7 dniu odpoczął. Ten hymn powstał w niewoli babilońskiej, jako wyprawa, jako obietnica. Wracajcie. Zrozumieliście grzech, że wy z grzechu, z tego stanu grzechu nie wyjdziecie własną mocą, ale przyjdzie ktoś, to dopiero da wam przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar pięćdziesiątnicy 7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego, a to wszystko wypłynie z szabatu, z faktu, że On was umiłuje aż do śmierci. A po szabacie, pierwszy dzień po szabacie, Chrystus zmartwychwstaje i mamy katechezę o raju, o Kainie, Ablu, o Noem i Arce i o wieży Babel. I tam jest katecheza o 4 Ewangeliach. Sedno poszczególnych Ewangelii. To w książeczkach moich jest, w katechezach moich już było, a na razie to może niech wam wystarczy, że odpoczniecie dopiero wtedy, kiedy w rodzinie ludzkiej dojdzie do głosu: moja płodność płynąca z mego słowa. Wtedy raj będzie dla poczętych dzieci, a nie kraina udręki. Kiedy, i to jest Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, dla Abla, dla Syna Bożego, Izrael był Kainem. Jeżeli my nie żyjemy dla świata miłością z krzyża, to będziemy Kainem. Noe, Arka, bogactwo. Jest bogactwo w Arce, liczba 8, zapowiedź 7 darów Ducha Świętego, nieutracalne, pływa na morzu potopu i bogactwo, które było bogactwem chwilowym, i bogactwo wieczne, Ewangelia Łukasza, i wreszcie Ewangelia Jana, który mówi nam o tym, jak bardzo Bóg jest Panem historii, budowa wieży Babel bez oglądania się na Boga. Cała Ewangelia Jana, że Izrael był wieżą Babel. Tam schodzi Bóg, przygląda się temu i pomieszał języki, co ludzie budują na cześć Boga i dla dobra innych, pomieszał języki nam po dziś dzień w krzyżu. Jak stworzyć budowlę, która sięgnie Boga, tronu Bożego, czyli pokora, a nie pycha. To musimy odkryć, bo to te księgi Starego Testamentu, prehistoria, leży odłogiem. Odłogiem, nic nie mówi, milczy. A powinna przemawiać, ta prehistoria powinna przemawiać i uczyć nas, jak czytać Ewangelię. Dopiero wtedy sięgniemy nie po szczegóły Ewangelii, fragmenty, tylko sięgniemy, spojrzymy na całość, a fragment będziemy czytali na tle całości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.